rozmowy dyscyplinujące czekają posła Tadeusza Rossa. Szef klubu Platformy reaguje na doniesienia reporterów RMF FM. Udowodniliśmy, że warszawskie biuro Rossa to kabaret i kpina z wyborców. Pożar magazynów z chmielem w Lubiatowie Włódzkiem. Rywalizacja pokoleń na festiwalu w Gdyni. O tym starciu filmowych generacji usłyszysz w Faktach Kulturalnych. Będzie poważna rozmowa szefa klubu Platformy Obywatelskiej z posłem Tadeuszem Rossem. Zbigniew Chlebowski deklaruje, że uświadomi swojego podwładnego, jak powinno funkcjonować biuro poselskie. Nasi reporterzy udowodnili, że biuro Rossa jest zamknięte na głucho. Poseł PO usprawiedliwiał się, że może poświęcić wyborcom tylko 3 godziny w tygodniu. Co więcej, chętni muszą się wcześniej zapisać na spotkanie. Z Chlebowskim o Rossie rozmawiał nasz dziennikarz Konrad Piasecki. Konradzie, jak na takie tłumaczenia posła reaguje szef klubu PO?
No samo to, że Ross spotyka się z wyborcami tylko po telefonicznym umówieniu, jeszcze go nie przeraża, bo mówi, że to częsta i niekoniecznie naganna praktyka. Znacznie gorzej jest już z oceną tego, że to umówienie się pozostaje z reguły niespełnionym marzeniem, bo biuro posła jest puste i zamknięte, a w telefonie odzywa się automatyczna sekretarka.
Dla mnie zamknięte biuro poselskie w godzinach urzędowania jest naprawdę poważne nadużycie.
Mówi Chlebowski i zapowiada trudną rozmowę z niedostępnym dla świata posłem.
Na pewno bardzo poważnie z nim porozmawiam. Jeżeli sam nie może, jeżeli ma nadmiar obowiązków, różnych zajęć, to przynajmniej w kontaktach z wyborcami powinien mieć swojego pracownika.
No bo jeśli nie ma, to powstaje pytanie, czy i na co poseł wydaje przydziałowe, biurowe 11 tysięcy? Właśnie to sprawdzamy, mając oby niepłonną nadzieję, że te pieniądze po prostu zostają w sejmowej kasie.
Chlebowskiego też nie było wczoraj w biurze. Był w Niepołomicach. To fakty w RMF FM. Pożar magazynów z chmielem w Lubiatowie Włódzkiem. Spaliło się około 800 metrów kwadratowych pomieszczeń. Strażacy jeszcze walczą z ogniem. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do pożaru. Sąd w Szczytnie odroczył rozprawę w głośnym sporze o dom. Rzecz dotyczy eksmisji rodzin Moskalików i Głowackich ze wsi Narty na Mazurach. Stara się o nią Agnes Trawny, Niemka, która opuściła Polskę pod koniec lat 70. W opuszczonym przez nią domu mieszkają obie rodziny. Następna rozprawa 20 października. Nie ma kryzysu? Bzdura, powiedzą ci, którzy starają się o kredyt. To właśnie oni najbardziej odczuli skutki załamania się światowej gospodarki. W rok po wybuchu tej bomby zegarowej sprawdzamy, jak wygląda rynek kredytowy w Polsce. W studiu Agnieszka Witkowicz. Dzień dobry, witam serdecznie. Zaczyna już coś kiełkować na tych zgliszczach?
No niestety nie bardzo. Kryzys zmienił fundamenty naszego sektora bankowego. Od roku liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo, mówi analityk Michał Macierzyński.
Prześwietlają tak naprawdę wszystko, co tylko mogą i jeżeli coś się nie spodoba, to odmawiają udzielenia tego kredytu.
Trudno o kredyt na mieszkanie w złotówkach. O walutowym większość Polaków może tylko pomarzyć. W tym roku po raz pierwszy w historii spadła wartość takich pożyczek. Trudniej jest też o szybki kredyt gotówkowy. Nie dostaniemy go już na dowód czy piękne oczy. Coraz częściej potrzebne jest zaświadczenie z pracy. Jak mówią eksperci, kolejne miesiące raczej nie przyniosą poprawy. Przez złą sytuację na rynku pracy możemy mieć problemy ze spłatą rat, a wtedy banki przestraszą się jeszcze bardziej.
Za niecałe 2 tygodnie Niemcy będą głosować w wyborach do Bundestagu. Dla naszych rodaków mieszkających w Niemczech ważnym elementem kampanii jest antypolska propaganda partii NPD. Retoryka nacjonalistów niestety nie zaniepokoiła sądu w Greifswaldzie. Uznał on w zeszły piątek, że plakaty z hasłem "Wstrzymać polską inwazję" mogą być swobodnie rozpowszechniane. Jak się przekonał nasz reporter, plakaty narodowych socjalistów rzeczywiście wiszą w nadgranicznej miejscowości Leknic.
Nie możemy zapomnieć o tym, że jednak NPD jest partią marginalną i to jest jedyny sposób na ich zaistnienie.
A sąsiedzi dają odczuć na przykład, że nie wiem, wasza obecność jest tam niepożądana?
Wręcz przeciwnie, nasi sąsiedzi podchodzą do nas normalnie, naturalnie, nie wytykamy, czy Klaus jest Niemcem, a Janek jest Polakiem, tylko po prostu wiemy, jak żyjemy wspólnie, razem ciągniemy, że tak powiem, ten sąsiedzki wózek.
No zobaczymy jednak, gdzie wyborczy wózek dowiezie niemieckich neonazistów 27 września. Grzegorz Hetelak rozmawiał z Jackiem Stacherą, Polakiem, który mieszka w Leknic, a pracuje w Szczecinie. Młodzi kontra mistrzowie na festiwalu filmowym w Gdyni. Katarzyna Sobychowska-Szuchta, prosto z Gdyni, zaprasza na Fakty Kulturalne RMF FM.
Witam.
Dzień dobry, Kasiu. O Złote Lwy walczy w tym roku aż 11 debiutantów.
Tak. To idzie młodość, na to wygląda. Debiutanci na pewno mają świadomość, że będą rywalizować z mistrzami Agnieszką Holland, Januszem Morgensternem czy Felixem Falkiem, ale bez kompleksów postanowili opowiedzieć w swoich filmach o współczesnym świecie, o prostytucji nastolatek czy o trudnych relacjach z rodzicami. W sobotę dowiemy się, kto dostanie nagrodę za debiut właśnie. W Gdyni będziemy oglądać, ale będziemy też słuchać. Magda Miśka z RMF Classic wsłuchuje się, Magdo, bardzo uważnie.
Już się wydawało, że polskie kino odchodzi od klasycznych ścieżek dźwiękowych, a tu proszę, jaka niespodzianka. W tym roku jest przynajmniej kilka kompozycji, na które czekam, na które powstały specjalnie dla nowych polskich filmów. Listę otwiera Michał Lorenz, twórca muzyki do Mniejszego Zła Janusza Morgensterna. Ale chcę też posłuchać ścieżki do Miasta z Morza Tomasza Gąsowskiego, bo to on 2 lata temu skomponował miłe dla ucha tematy do sztuczek. Zanuciłabym, ale wolę oglądać.
Nad Polskiego Morza przenosimy się teraz za ocean. Dziś amerykańska, długo oczekiwana premiera książki Zaginiony symbol Dana Browna. Jego kod Da Vinci sprzedał się w 80 milionach egzemplarzy. Tym razem rzecz dzieje się w Waszyngtonie. Nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski sprawdzał nastroje czytelników.
Teraz mam bardzo dużo do czytania, ale prawdopodobnie kupię nową książkę. Autor jest w porządku, dobrze się czyta. Na kilka dni przed amerykańską premierą autor udzielił wywiadu Washington Post. Mówi w nim, że po sukcesie kodu był pod ogromną presją, wiedząc, że kolejną książkę będą czytały miliony ludzi. Pytany, co go zainteresowało w Waszyngtonie, że tam rozgrywa się jego najnowsza powieść, odpowiedział, że władza, szczególnie ta w cieniu. Narodowa Agencja Bezpieczeństwa, wywiad i Opus Dei.
Dan Brown, przereklamowany pisarz czy ukochany autor? Przeczytacie o tym też w najnowszym Newsweeku. I jeszcze przypominam smutną wiadomość, która dotarła do nas ze Stanów. Zmarł Patrick Swayze, aktor, którego na pewno pamiętacie z filmów Dirty Dancing czy Uwierz w ducha. Miał 57 lat. Przegrał walkę z rakiem.